Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Gośka Serafin, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Dziś będzie... nie wiem, dlaczego się uśmiecham, bo... Uśmiecham się chyba dlatego, że dziś będzie temat o wewnętrznym krytyku i to jest moje drugie imię absolutnie i myślę, że taki wewnętrzny krytyk jest w każdym z nas. Jeden ma go w nasileniu jakimś takim ogromnym, niemalże paraliżującym życia, a niektórzy pewnie mają tego wewnętrznego krytyka w takim nasileniu albo w takim uspokojeniu, że nie przeszkadza im w osiąganiu celów, w czuciu się dobrze, w czuciu się osobą wystarczającą. Ale jak znam widzów i słuchaczy Farbowania Życia, to raczej mamy tego wewnętrznego krytyka bardzo głębokiego. Dziś pogadamy między innymi o książce, bo ona jest pretekstem do tej rozmowy. Książka Julii Bueno, Ucisz swojego wewnętrznego krytyka. To są historie z gabinetu terapeutycznego. Mogłeś to zrobić lepiej. Inni nie popełniają tylu błędów, co ty. Znowu się rozklejasz, wstydź się. Czy powiedziałabyś tak w trudnej sytuacji do swojej przyjaciółki, partnera lub współpracownika? Dlaczego zatem mówisz w ten sposób do siebie? No i dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego mówimy tak do siebie, kiedy wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego poprosiło mnie o to, żebym napisała taką rekomendację na tył książki, czyli tak zwanego blurba, to najpierw się tak ucieszyłam, że to będzie mój pierwszy blurb w życiu, a potem sobie pomyślałam, aha, czyli to ja jednak jestem takim ambasadorem wewnętrznego krytyka. No rzeczywiście, mój jest bardzo intensywny, ja o tym często mówię. Nie chcę powiedzieć, że z nim walczę, bo walka powoduje opór, ale próbuję czasem z nim negocjować, dyskutować i przeciwstawiać fakty i trzymam się tego zdania, o którym przed chwilą powiedziałam, czyli czy tak odnieślibyśmy się do swojego przyjaciela albo nawet do obcej osoby. Tak bardzo ostro, jak czasem odnosimy się do siebie. Strasznie się rozgadałam, zupełnie bez sensu. Magda Słupek, psychoterapeutka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak tam twój wewnętrzny krytyk dzisiaj? Przed nagraniem się jakoś uaktywnił, czy nie?
Przed nagraniem nie, ale kiedy dostałam propozycję, to owszem, zastanawiałam
się. Co to jest ten wewnętrzny krytyk? Co to jest? Co to za zjawisko?
Myślę sobie o tym, że tak jak powiedziałaś, każdy z nas jakoś go ma, bo on odzwierciedla taką relację z samym sobą. Może nie myślimy jakoś popularnie o tym, że mamy w ogóle relację z samym sobą, ale owszem. I ona różnie wygląda i czasami właśnie mówimy do siebie łagodnie, życzliwie, potrafimy to robić, a czasami wręcz przeciwnie, tak jak wspomniałaś, jest to jakiś głos, który nas jakoś oskarża, krytykuje. No, różny on jest u różnych osób i w różnym nasileniu i intensywności. No też jest związany z różnym doświadczeniem, które mamy.
No właśnie, że ten wewnętrzny krytyk to jest można powiedzieć, że to jest jakaś taka część naszej osobowości, czy to jest owoc naszych deficytów, stylu wychowania? No jest w nas, czasem sobie nie zdajemy z niego sprawy, że to jest na przykład wewnętrzny krytyk, a nie taki głos rozsądku. Też pogadamy o tym, jak to rozróżnić, bo ja zastanawiając się nad tym, co to jest ten wewnętrzny krytyk, to myślałam sobie, że to nie jest jakieś osobne we mnie, że to ja jestem cała, nie? Że wiesz, taki bicz, który po prostu sobie kręcę na siebie, to jestem ja cała, więc to jest osobowość, to jest, czy to jest taka nasza traumienka, którą niesiemy?
Ja myślę, że jednak to jest jakaś część nas i właśnie z tą częścią często możemy wejść w jakiś dialog. I przez to też, też tak pracujemy nad tym, żeby na przykład ten głos osłabiać, jeżeli go rozpoznamy, jeżeli indywidualnie gdzieś poglądamy historię danej osoby, jakie doświadczenia, gdzie są źródła tego głosu. Zazwyczaj też pojawia się jakaś postać, zwykle ważny dla nas człowiek, tak? Nie powiem, że są to tylko rodzice, natomiast często też od nich się zaczyna i oni do nas w jakiś sposób mówią, co odzwierciedla właśnie się w tym, co my do siebie zaczynamy mówić. Oczywiście w toku życia, tak, rozwoju zaczynają dochodzić inne doświadczenia, inne osoby, spotykamy się z różnym doświadczeniem i często to jest no, w obszarze jakichś kompetencji, w szkole, tak gdzieś w szkole no, nasz system na tym polega, że jesteśmy oceniani, więc w jakiś sposób też wzmacnia taki głos, jeżeli w nas już jest taka gotowość do tego, żeby w jakiś sposób taki krytyczny się do siebie odnosić, tak? No teraz tak jak rozmawiałyśmy przed wejściem, tak? Jest ten internet, social media, tam też pojawia się hejt, tak? Jakaś odpowiedź, czy jakieś reakcje na nasze posty, tak? Więc tutaj to dużo się dzieje, nie? Dużo może się wydarzyć, co może wzmocnić ten głos, który już w nas jakoś jest, czy był.
Biorąc pod uwagę, że jest to odcinek o wewnętrznym krytyku, i ja z żadnego odcinka nigdy nie jestem jakoś tak, wiesz, szalenie zadowolona, ale to nie nowość, bo ja mam to od 15 lat. Więc stwierdziłam, że dobra, do tego zrobię sobie notatki, nie? Żeby nie uciekać w dygresję, nie gadać głupot. I powiedziałam ci o tym, że okej, ja mam notatki, bo się tak spięłam, że to jest poważny odcinek. Ale boję się, że jak się będę ich kurczowo trzymać, to nie będę ciebie słuchać, nie? I stwierdziłam, że powiedzenie tego
już oswoi.
Tak, już trochę to oswaja. I zawsze jak rozmawiam o jakimś zjawisku, no to tak staram się też dzielić ze słuchaczami, z widzami taką praktyką, nie? Bo tym, jak ja to czuję, opowiadam o tym swoim doświadczeniu, wiem, że wielu osobom to pomaga i wiele osób się z tym utożsamia. Czy ten krytyk, on bierze się z różnych rzeczy, ale ten początek to są te najwcześniejsze lata naszego życia, czyli to otoczenie, które jest nam najbliższe, które nas wychowuje, bo wspomniałaś o tym, że pojawia się hejt i tak dalej. I ja mam coś takiego, że te głosy już z dorosłego życia, one nie są w stanie tak, wiesz, przejść we mnie. Ja mam wewnętrzne takie nie rób tego, do tego się nie nadajesz i tak dalej. Bardzo silne. Tak, bardzo silne i zakorzenione gdzieś tam z tej oceny w dzieciństwie. To jest z dzieciństwa?
No, myślę, że tam ma swój początek. Oczywiście no tutaj nie da się tego sprowadzić do jakiegoś jednego wybranego doświadczenia, ale w dzieciństwie no, pojawiają się te osoby, które nam mówią, co się powinno, czego się nie powinno, co musisz zrobić. Są zakazy, nakazy. No, uczymy się tego właśnie, co no to też tutaj Julia Błeno przedstawia taką historię i taką też teorię, tak, na temat tego, jak to się kształtuje w nas, tak, można nazwać to superego, tak, czyli to jest taka część, czy właśnie rodzica w nas, który, no bo rodzic nas uczy tego, jak jest i w związku z kontaktami, z doświadczeniami, z relacjami ważnymi, my no wiemy jak, no właśnie czego się spodziewać po ludziach, tak? Uczymy się przekonań na temat siebie, świata, innych ludzi, więc tak, te pierwsze doświadczenia, te ważne relacje, to dzieciństwo, to nawet nie tylko co słyszeliśmy bezpośrednio, ale to w jaki sposób my interpretujemy, czy jakoś szukamy przyczyn pewnych zdarzeń, które mają miejsce we wczesnych okresach życia.
Że jako dziecko szukamy przyczyn pewnych zdarzeń, czyli na przykład w sytuacjach domu alkoholowego, bo dziecko z domu alkoholowego, albo czytałam, że dziecko myśli, że jak rodzice się rozwodzą, to jest jego wina. W sensie dziecko wszystko do siebie
myślę
odnosi.
Myślę o tym obwinianiu się chociażby, że jeżeli coś takiego się dzieje między rodzicami, jak podałaś taki przykład, tak, jakiegoś rozstania, czy no różne rzeczy się w tych domach dzieją, no to dziecko raczej to odnosi do siebie. No tak po prostu poznawczo potrafi to operować i zwykle ta wina jednak nie jest tak, bo obwinianie rodziców byłoby zagrażające dla dziecka, więc szuka raczej tego, że to jest po jego stronie. Tak, jeżeli nie zostanie mu to oczywiście jakoś wyjaśnione, jeżeli się z dzieckiem nie rozmawia, jeżeli ono nie dostanie tego, czego mu potrzeba w danym trudnym momencie, no to raczej to z nim pozostaje w taki sposób.
Łatwo rozpoznać tego wewnętrznego krytyka? Czy jesteśmy gotowi, albo mamy potrzebę, albo dopiero jakąś taką świadomość tego, żeby go rozpoznać w dorosłym życiu, czy są już takie etapy, na przykład, no nie wiem, czy jest jakiś taki krytycyzm w nas na przestrzeni rozwojowej, żeby zobaczyć, że to jest wewnętrzny krytyk, czy dopiero w tym dorosłym życiu, kiedy już zaczynamy cierpieć. Bardzo często orientujemy się, że to jest takie trochę niby z nas, ze środka, ale nie nasze.
No, to pewnie powiem coś.
To zależy. Proszę bardzo, można. To jest program, w którym można mówić, to zależy.
To Julia też tutaj podkreśla, że jakby historię i no nie możemy tego wrzucić w jakiś jeden worek, tak? No bo tutaj przyczyn może być dużo naszego jakoś myślenia o sobie, przeżywania siebie w taki, a nie inny sposób i reagowania na to. Natomiast jeżeli chodzi o rozpoznawanie, no to też myślę o jakiejś refleksyjności, która jest różna u różnych osób. I no osoby, które się zgłaszają na terapię, raczej już przychodzą właśnie cierpiące, rozpoznajemy ten głos, tak? Często z większą łatwością, a czasami no, dłużej poszukujemy i eksplorujemy w doświadczeniu.
A ta refleksyjność od czego zależy, że jedni są tacy bardziej
refleksyjni? No to jest cecha indywidualna też, jeżeli chodzi... No i myślę też o jakiejś gotowości do poszukiwań, że czasami to jest... Zgłaszają się osoby, które mają już 20 lat, czy 20 parę lat, a czasami dopiero dojrzałe osoby, które no, musiały jakoś przejść długą drogę, żeby się zgłosić, żeby móc w ogóle o tym jakoś rozmawiać. Też no, to myślę, że terapia to jest duży też wysiłek i czasami no, działają różne mechanizmy, które nam pozwalają trwać i adaptować się, mimo tego głosu krytycznego i iść dalej, ale w pewnym momencie już jest za dużo. Nie? I wtedy się...
A jak zgłaszają się do ciebie pacjenci, klienci do gabinetu, to oni już wiedzą, że to jest wewnętrzny krytyk, czy co mówią, że co się dzieje?
No, często to mówią bardziej o objawach też, tak?
Że pijawy?
Objawy.
Objawy, ale pijawy też piękne.
Tak, ale że lęku jest dużo, że się boją, właśnie, że się wycofują. No, czy właśnie jakoś jakiś obniżony nastrój mają, więc bardziej to się, często to jest pod przykrywką tych objawów, ale jak szukamy takich tendencji, bo ja tak pracuję, tak, do jakichś myślenia właśnie w jakiś sposób o sobie, przeżywania siebie, no to bardzo szybko to się pojawia.
No właśnie, jak to może się, co tam się kryje pod tym, bo... To może być lęk, depresja,
W zasadzie nałogi cały
też.
Spektrum.
Wszystko?
Cały spektrum, tak jak tutaj właśnie w książce można też przeczytać, no i uzależnienia, tak, i no, zaburzenia odżywiania przecież, problemy w relacjach. No, myślę, że tutaj no, spektrum jest, ale też spektrum tych myśli, no bo one są różne, ten krytyk nie jest, nie ma jednej twarzy. Te myśli są różne u różnych osób, że no do tego się dociera, do takich, do tego też, co te myśli powodują, jeżeli chodzi o przeżycia, no i w konsekwencji, jak to wpływa na zachowanie, tak?
Jest w książce taki trochę podział na te, na płaszczyzny życia, w których ten wewnętrzny krytyk może występować i rzeczywiście w każdej z tych opowieści są różne płaszczyzny, raz to jest zawodowa, raz relacyjna i tak sobie myślę, że rzeczywiście, czy może być tak, że, no nie wiem, mamy takiego przegigantycznego wewnętrznego krytyka, na przykład jeżeli chodzi o relacje romantyczne, a zawodowo idzie nam nieźle. Czy to już jest, jak jest, to już jest po całej linii, na wszystkich frontach. Czy na przykład mamy wewnętrznego krytyka, jeżeli chodzi o nasz wygląd, sylwetkę, wygląd zewnętrzny, ciało, a idzie nam świetnie w robocie. Czy to już jest jakiś
pakiet? Starza się, że jednak jest to bardziej nasilone w jakimś obszarze, chociażby pracy, nie? Że gdzieś się układa, a jeżeli chodzi o pracę, no to tam jest jakoś, nie wiem, dużo wymagań, albo właśnie tam też opisywany syndrom oszusta, tak? Zwłaszcza u ludzi, którzy mają duże osiągnięcia, którzy są na wysokich stanowiskach i którzy wbrew pozorom świetnie sobie radzą, nie? ale przychodzą z tym, co w nich drga jednak, tak? Obawiają się tej demaskacji, tak? Że oni jednak nic nie potrafią, że to wyjdzie na jaw, więc to jest
bardzo
często.
Im większy sukces, tym większy lęk?
Często się tak zdarza.
Że nagle się okaże, że ja się na tym nie znam.
Tak, tego obrazu innych osób jako takiego właśnie świetnego specjalisty, fachowca. I taka ogromna obawa w czymkolwiek. I paraliż czasem. I z tym też ludzie przychodzą przed robieniem czegoś. Tak jak tutaj jest osoba, która ma taki twórczy paraliż chociażby. To też nie musi być zawsze, ale czasem może się pojawiać, gdy to wyzwanie jest jakoś ocenione jako takie już za duże, tak? Jeżeli myślimy o swoich zasobach i możliwościach, a jakichś wymaganiach, tak, że jakiś jest rozdźwięk większy i wtedy ta wiara gdzieś jakoś w swoje możliwości spada, tak? Możemy się wycofać. Czy możemy właśnie mieć nasilone te myśli o tym, że nie damy rady, nie potrafimy tego zrobić. A jeżeli popatrzeć na przykład na linię życia takiej osoby, no to fakty mówią też same za siebie, ile ona zrobiła, dokonała, jakie ma możliwości, tak? Że często trzeba do tego powracać.
Czy w czasach, kiedy no właśnie porównujemy się i no i minęły te lata, kiedy żeby dowiedzieć się, że ktoś z naszych przyjaciół był na wakacjach, to musiał się z nami spotkać i pokazać nam wywołane zdjęcia. Mhm. Teraz jakby wchodzimy na Instagram albo jakieś social media, to wiemy, że po prostu się pręży i smaży na Dominikanie. Mhm. Czy w tych czasach, kiedy tak wszystko jest wystawione na widok publiczny, nasze życie, nasze sukcesy, nasze związki, jest trudniej? Jest to bardziej takie intensywne?
Ale nie wiem, czy dobrze jakoś rozumiem to pytanie.
No ja nie wiem, o co chciałam zapytać.
Właśnie. W sensie, że każdy może nas ocenić, tak?
Tak, że w dzisiejszych czasach,
widzi,
nie?
Co robimy, tak na przykład. Tak. No pewnie tak.
A ten lęk przed oceną to jest niesamowicie ciężki kawałek. No, jakby cały czas jesteśmy oceniani. Nie dość, że oceniają nas z zewnątrz, to my jeszcze z siebie z wewnątrz oceniamy bardzo często krytycznie.
Tak. Czasem to i tak źle, i tak niedobrze. Cokolwiek zrobimy i jak się nie poruszymy, tak komuś to może nie pasować. I jeżeli chodzi o internet i o szybkość tego, tak, że ktoś widzi, nie wiem, czy tam się w kimś uruchamia na widok koleżanki na Dominikanie, ale może wyobrażam sobie jakaś zazdrość, czy jakieś skomentowanie wyglądu, no to pewnie nie może iść w tą stronę. I no i osoby, które coś publikują w mediach, pewnie no jakoś się z tym liczą, a z drugiej no pewnie bolesne jest to jednak, jak reakcje są jakieś trudne.
Im większy krytyk, tym jest trudniej. Ja na przykład bardzo często sobie myślę o tym, bo nie mogę powiedzieć, że to jest prokrastynacja, ale to jest takie, wiesz, chowanie się i że no nie, no jakby tego nie zrobię, no bo się po pierwsze na tym nie znam, czyli nie mam z tego doktoratu, nie? Bo to jeszcze jest perfekcjonizm, może być z tym wewnętrznym krytykiem, zbijać sobie piątkę, że za to się nie wezmę, bo z tego nie mam doktoratu, poza tym albo 100%, albo nic. Zamiast po prostu próbować i popełniać błędy. Ten lęk przed popełnianiem błędów jest wyniesiony z dzieciństwa, bo tam za popełniany błąd była taka kara, odrzucenie i tego się boimy w tym dorosłym życiu, takiego jakiegoś odrzucenia, ostracyzmu, takiej oceny, po której się możemy nie dźwignąć.
W perfekcjonizmie to nawet się obawiamy po prostu być ludzcy, bo te błędy są przypisane do człowieczeństwa, tak? No jak nie robimy, nie ryzykujemy, no to się nie wydarza, ale też możemy po drodze jakoś popełnić błąd, tak? I myślę, że w tym perfekcjonizmie to nie dajemy sobie prawa do tego, żeby po prostu być ludzkim i że to jest bardzo trudne. I rzeczywiście trudno też pracować z takim bardzo nasilonym perfekcjonizmem, zwłaszcza też, że mam takie wrażenie, że osoby, które w taki sposób funkcjonują, jakoś myślą o sobie, mają tak nadmiarowe te wymagania, to też w terapii dużo od siebie wymagają i też trudno nawet nie tyle im o tym mówić, ale też krytykują się nawet za to, że mają tego wewnętrznego krytyka. I to jest takie jeszcze podwójne, tak?
Czyli ten perfekcjonizm jest silniejszy niż sam wewnętrzny krytyk, to jakoś jest ze sobą, to idzie w pakiecie?
Czyli to ma za zadanie tak kompensować, tak, w jakieś braki, także ja przeczytam to i w ogóle, ale nigdy nie ma końca.
Tak, ta poprzeczka jest zawieszona nie wiadomo gdzie.
No bo nie da się. Tak, to jest po prostu niemożliwe, to jest mission impossible. No a jednak ciągle są próby i dochodzi do tego zwykle, że po prostu osoba się wyczerpuje i z tym przychodzi, że jest po prostu wyczerpana, bo ile by z siebie nie dawała, to i tak nie przeskoczy siebie. Tak? Ach, a miałaby taką wizję, takie pragnienie, ale też no właśnie tutaj dochodzimy do tego, co za tym stoi, tak, jakie są, no jaka jest geneza tego u konkretnej osoby, tak, jakie doświadczenia wpłynęły na to, że to jest tak nasilone.
Ja swojego wewnętrznego krytyka czasem traktuję tak, że to jest taki głos zdrowego rozsądku, który mnie chroni przed ośmieszeniem się na przykład, przed odrzuceniem, przed porażką, że na przykład nie zrobię czegoś tam zawodowo, no bo jestem na to za mała, za słaba, nie znam się i tylko się rozczaruję, bo będę miała jakieś nadzieje, to się nie przyjmie. I myślę sobie, że to jest taki zdrowy rozsądek, wiesz, który mnie uchroni przed odrzuceniem i bardzo jestem w stanie sobie dużo rzeczy wyjaśnić tym, że tak będzie po prostu, wiesz, lepiej, nie?
No ja tak sobie myślę, że to jest jakiś sposób radzenia sobie, no, z tym napięciem, z tym lękiem i że jest jakaś część, która właśnie chce nas chronić, nie jest jakiś ochroniarz na przykład, nie? Wewnętrzny przed tym właśnie, żeby tak, żeby jakoś nie skompromitować się, tak, w jakiś sposób,
no,
ale też nie skorzystać wtedy z szansy.
No tak, ale to bezpieczniej jest, wiesz, siedzieć w kąciku swoim. Nie? To jest takie trudne, że jest ta szansa, ale a szansa to jest ryzyko? No to po co ryzykować?
No ja właśnie myślę o tym ryzyku, nie? Że ono... bez ryzyka nie ma szansy też na rozwój. Nie? Hamujemy tym swój rozwój. No i też myślę, że nie wykorzystujemy jakiegoś potencjału, który jednak jest. I że oczywiście w terapii to można oglądać i wtedy decydować, okej, mając tego świadomość, mogę iść w stronę bezpieczeństwa i nie wychylać się. Owszem, mogę, czemu nie? Ale może jednak chciałabym czegoś więcej dla siebie i wyjść mimo lęku i zaryzykować właśnie.
Ten wewnętrzny krytyk może być tylko hamulcem do rozwoju, czy już trochę o to pytałam, ale czy to może być tylko hamulec do rozwoju, czy też zamienić się w jakieś takie ogromne cierpienie i zaburzenia i depresję, nie? To zależy od tego, jak on jest silny?
Tak, myślę, że tutaj to spektrum jest ogromne, nie? Od nie wiem, no, jakiegoś bezkrytycznego stosunku, bo bywa i tak, ale też po wręcz no, taką autodestrukcję, nie? To może iść skrajnie w no, chociażby popełnienie samobójstwa. Więc tutaj no, za tym stoi ogromne cierpienie wtedy. No i właśnie w zależności od natężenia i od tego, no, czasem nawet sięganie po pomoc i no nie wiem, no nie, tak jak tutaj właśnie w jednym rozdziale też jest chłop, mężczyzna właściwie, który z terapii po prostu rezygnuje i który, tam pani Julia jakoś mówi o tym, że ten głos był tak silny, że kiedy jakoś docierali do tego, jakoś to oglądali, to ten wstyd, który jakoś tutaj akurat w tej historii był taki nadmierny, no po prostu spowodował, że on z tej terapii wyszedł i, no i miała nadzieję, że jednak mimo tego to była jakaś cegiełka do tego, żeby sobie lepiej radził, ale czasami to jest naprawdę masywne.
A natężenie zależy od naszych tych doświadczeń z lat najmłodszych, czy od, nie wiem, momentu w życiu, w jakim się znajdujemy i tego, co nas otacza, nie? Że jeżeli otacza nas za dużo rzeczy, które nas przytłaczają, kiedy na wielu frontach dzieje się bardzo źle, to ten wewnętrzny krytyk jest taki, może być bardzo intensywny. Toksyczne środowisko wokół,
pewnie,
nie?
Tak, no, tak, od środowiska dużo zależy, ale nie tylko, no myślę o... No jakimś też biologicznym jednak podłożu tego, o jakichś naszych cechach, temperamentu, osobowości, od środowiska na pewno, od wsparcia też, które mamy, czy mamy wokół siebie jednak osoby, na które możemy liczyć, czy czujemy się osamotnieni, no to jest też bardzo istotne. No i nasilenie też no, jest związane z tym, jak dużo w danym momencie się dzieje, bo jeżeli no, dzieje się więcej niż możemy unieść i możemy zaczerpnąć swoich zasobów i zasobów, też nam mam na myśli tą sieć wsparcia, no to wtedy to po prostu jest kryzys. Nie? I wtedy pewnie to nasilenie, jeżeli te tendencje takie są, jest większe.
Tak sobie myślę o wewnętrznym krytyku w dzisiejszych czasach, w tej kulturze zapierdolu, kiedy trzeba robić rzeczy bardzo duże, spektakularne, odnosić sukcesy i sobie jeszcze świetnie radzić, to trochę nie można odpoczywać.
Nie dajemy sobie prawa do odpoczynku.
Nie dajemy sobie prawa do odpoczynku. Ja mam z tym bardzo duży problem, z tym, że nie haruję 12-14 godzin. Pracowałam, tak? I uważałam wtedy, że jak tak pracuję więcej niż 8, znaczy, że 8 to jest...
Mało?
No 8 to jest tak standardowo.
Aha.
Ale 10, 12 to już po prostu, że wtedy jestem wartościowa, nie? Że po prostu jak się tak zaharuję. Jak teraz pracuję dużo mniej, to strasznie jest mi ciężko sobie dać do tego prawo.
Aha.
Że okej, okay, że można pracować mniej, no ale to nie
trochę... Dobrze się czuć.
Tak, tylko że ja cały czas próbuję się dobrze czuć. Aha. Znaczy dać sobie na to pozwolenie, że mogę pracować mniej i mogę na przykład, nie wiem, odpocząć, robić rzeczy dla siebie.
A widzisz tą różnicę? Tak? Jeżeli pracujesz mniej, jak to jest? Jeżeli chodzi o też poziom energii, tak? Jak jest?
Wiesz co? No, jak pracowałam po kilkanaście godzin, to jechałam na takiej adrenalinie, na takim speedzie, jakbym się nawciągała czegoś, nie? Więc to było ekstra, to było podniecające i wtedy jak byłam taka urobiona po kokardy, to się czułam taka ważna, spełniona. Taka, że... Dobra, to teraz można się pochwalić rodzicom, znajomym. Zobacz, jak się spotykamy, to każdy mówi, o Boże, nie wiem, spałem 3 godziny projekt tu. No ja po prostu, masakryczny tydzień.
A co wtedy myślisz, jak ktoś mówi właśnie, spałem 3 godziny?
No to teraz już myślę sobie, współczuję ci, że spałeś 3 godziny. A kiedyś miałam takie, ja się chwaliłam tym, że ja wstaję o 4 do pracy.
Bo tu jakaś rywalizacja nawet występuje, nie?
Tak.
Kto więcej?
Tak. Kto więcej, kto ciężej. A teraz głupio jest powiedzieć, że ja pracuję na przykład 3 godziny dziennie. Aha. Trochę wstyd, nie wypada, nie? Bo też
ja też tak pracuję czasem.
No i co, nie jest ci głupio?
Ja modeluję właśnie to. I tak nawet też pracowałam więcej, też po 12 czasem mi się zdarzało godzin, ale teraz czuję różnicę, dobrze śpię, a bywała też bezsenność w związku z tą pracą i takim nadmiernym pobudzeniem w związku z tym, tak jak mówisz, ta adrenalina, to pobudzenie, no ale w końcu to gdzieś opada na przykład na weekendzie, a później ma być kolejny tydzień wyzwania i wtedy w mojej głowie zaczynało się dziać.
No mój wewnętrzny krytyk teraz kręci się wokół tego, że mało pracuję. Albo, że to jest takie jakby trochę nieregularne, że no nie tyram od rana do nocy.
Mhm. Może nie musi być ciężko.
Tak, że nie muszę po prostu jechać, wiesz, mordą po ziemi. I to jest takie trudne, żeby dać sobie na to przyzwolenie. Ale pamiętam taką sytuację, że jakoś tak się zakręciłam, bo też mam problem z tym, że bardzo się mobilizuję, jak mam nóż na gardle. I wiesz, na ostatnią chwilę, wtedy mam adrenalinę, wtedy działam. Dlatego tyle lat spędziłam w telewizji na żywo, bo tylko to...
Deadline.
Tak, deadline'y są super. A planowanie, rozkładanie nie bardzo. I pamiętam, że jakoś tak sobie ponakładałam w ubiegłym roku rzeczy, że robiłam 8 rzeczy, 8 dosłownie. Słownie 8 rzeczy, 8 projektów jednocześnie. I terapeutka mi powiedziała, a gdyby twoja przyjaciółka powiedziała ci, że robi właśnie 8 rzeczy jednocześnie, to co byś jej powiedziała? No i ja tak, no że zwariowałam. W sensie, że nie rób sobie tego, dziewczyno, nie?
Znaczy próbowała... A łatwo było wejść w tą perspektywę?
Wiesz co, to mnie tak uderzyło, że rzeczywiście, ej, można siebie potraktować jak swojego przyjaciela. I to też o tym pisze Julia w książce, żeby siebie traktować jako swojego przyjaciela. Więc jakby mi przyjaciółka powiedziała, że robi 8 rzeczy jednocześnie, to bym zapytała, dlaczego to robisz? Jak dbasz o siebie?
Pewnie jest ci ciężko.
Pewnie jest ci ciężko. Dlaczego tak się stało? Czy miałaś na to wpływ? Czy kiedy, nie wiem, jakąś perspektywę i tak dalej. A sama dla siebie nie miałam żadnego współczucia, nie? To jest niesamowite, jak bardzo mamy czasem więcej współczucia dla przyjaciela, albo nawet dla obcej osoby, niż dla samego siebie. To jest przykre strasznie. Nie mamy dla siebie współczucia.
Też tak myślę, że to przykre, ale i też jakoś tak sobie myślę, że nie wszystkich to tak uderza i myślę, że to by było pewnie jakieś zwrotne, kiedy sobie mogłaś wyobrazić taką perspektywę. Ale czasami moje pytanie, właśnie tak zadane, kompletnie jakby nie było słyszane. Czasami to jest tak trudne nawet sobie wyobrazić to.
Wynotowałam kilka takich zdań, które mnie bardzo zatrzymały w tej książce. Ponieważ utraciliśmy poczucie więzi z innymi ludźmi, pozostaje nam polegać na sobie i samotnie walczyć o udowadnianie własnej wartości. Uważamy się za nieudaczników, jeśli nie radzimy sobie samodzielnie. To jest efekt właśnie naszej kultury, czasów, w jakich żyjemy. Rzeczywiście tak, że sami musimy do wszystkiego dążyć i jakoś przetrwać w tej dżungli?
No tutaj też różnie bywa, tak? Czy możemy, mamy poczucie, że, bo to jest poczucie, bo czasem w ogóle są ludzie wokół nas i mamy tych ludzi, ale nie mamy poczucia, że mamy wsparcie mimo wszystko, albo mamy takie myśli, że radzić sobie, to jest przekonanie właściwie, tak? Radzić sobie to znaczy samemu właśnie, nie inaczej, tak? Że nie obarczajmy innych ludzi i tak dalej, no różnie to brzmi. Ale rzeczywiście no, to też wynika z różnych doświadczeń. Ale dużo jest takich Zosi, Samosi faktycznie, które chcą. I przez to też czasami słyszę, że no, porażką jest przyjść na terapię.
Tak?
Że to jest taka ostateczność i że takie sięgnięcie dna i że w jakiś sposób to jest trudne, że jednak potrzebuje innej osoby, żeby sobie poradzić z jakimiś trudnościami, które się nasiliły. Tak, słyszę to.
No ja kiedyś myślałam, że depresja jest moją porażką. Pierwsza jeszcze w miarę, ale to, że miałam nawrót, to już była porażka.
A to też słyszę, że jest duże rozczarowanie i takie wymaganie, że kurczę, żeby to już się nie przytrafiło, że to jest, że coś tutaj ze mną jest nie tak, jeżeli to wraca.
A różni się, jeśli tak, to jak się różni, albo z czym przychodzą mężczyźni, a z czym przychodzą kobiety, jeśli chodzi o wewnętrznego krytyka? Jak to się u nas płciowo objawia?
To ja za Julią powiem, bo ona tutaj opisuje 8 takich historii, ale też pisze o tym, że specjalnie zwróciła uwagę na to, żeby ten stosunek był tak, mężczyzn jest 3, 5 historii jest kobiet i u mnie też tak wygląda to, z kim pracuję, że jednak kobiety zgłaszają się częściej. No, nie, że w ogóle mężczyzn nie ma w terapii, natomiast no, przeważają kobiety i w naszym zawodzie też. Natomiast myślę sobie, że mężczyźni jeszcze mniej chyba mają takiego przyzwolenia, żeby się zwracać po pomoc, ale też no, kobiety mają chyba większą łatwość w budowaniu tej sieci wsparcia. I też stąd też konsekwencje, jeżeli chodzi o, no nie wiem, depresję mężczyzn, tak? Ona jest często trochę inna, trochę się różni. I też często dosyć późno sięgają po tą pomoc.
Częściej też popełniają samobójstwo.
Radykalnie właśnie sobie z tym radzą w taki sposób.
I częściej idą w nałogi mężczyźni?
No tak, statystycznie raczej, no, ale to statystyki, tak.
No patrz, niby faceci chodzą razem na wódkę, a nie ma tam więzi i nie opowiadają o swoich problemach. Bo chłopaki nie płaczą, tak? Jesteśmy cały czas...
Na szczęście... Coraz z moich jakichś doświadczeń jakoś widzę, że tak, że gdzieś te łzy już dopuszczają. Oczywiście no ja widzę to w gabinecie, więc rzadziej, jeżeli chodzi o moich znajomych czy nawet rodzinę, ale to przyzwolenie jakieś jest większe i to mnie cieszy, jakoś bardzo mnie to cieszy. Że te łzy są dopuszczane.
Ten wewnętrzny krytyk z twojego doświadczenia terapeutycznego najbardziej jakby przeszkadza nam w sferze zawodowej, czy w tej sferze takiej rodzinnej, prywatnej, towarzyskiej, czy w romantycznej? Czy jednak tak najbardziej nas hamuje, no nie wiem, zawodowo?
Nie powiedziałabym, że najbardziej, ale to też zależy. Tak, ale jeżeli chodzi o stosunek, czy no, tak jak jakoś zaczęłam od tego, że ja myślę o tym krytyku jako o takim odzwierciedleniu jednak naszego stosunku do samych siebie, więc jeżeli my sami myślimy w jakiś sposób o sobie, tak, czy jesteśmy niewystarczający, czy brzydcy, głupi, no bardzo różnie to brzmi, czasami to są wręcz... no takie głosy pogardliwe, no to trudno być w relacjach, tak? Mając taki stosunek do siebie, no bo nie wierzymy w to, że ktoś jest nas w stanie pokochać. I myślę sobie, że trudności w relacjach, jeżeli ten wewnętrzny krytyk jest tak czasem no właśnie, niemiłosierny, taki dojmujący i dominujący w tym wewnętrznym świecie, to jest, no to przychodzą ludzie, którzy bardzo są osamotnieni.
Czy to jest tak, że ten głos będzie z nami zawsze, że on jest tak, wiesz, tak mocno jakoś zakorzeniony niemalże w naszym ciele, że ten głos będzie z nami zawsze, a to, co jesteśmy w stanie wypracować sobie w terapii albo pracując z tym wewnętrznym krytykiem, to jest takie przeciwstawienie faktów do przekonań, czy da się go jakoś tak wyciszyć, żeby on zniknął?
To jest jedna rzecz, myślę, praca taka poznawcza, czyli żeby w ogóle zwrócić na niego uwagę, żeby zrozumieć skąd, żeby jakoś go zacząć monitorować i rozpoznawać, kiedy on się pojawia, kiedy w jakich sytuacjach, jaki on jest, tak? Co w związku z tym się zadziewa, tak? Jakie konsekwencje ponosimy, jak funkcjonujemy przez to. Ja myślę, że samo uświadomienie, taka uważność na to, że on się pojawia, to jest pierwszy krok do zmiany. Natomiast to nie jest wystarczające. Ja myślę, że trzeba siebie móc doświadczyć trochę w inny sposób. Trochę inne mieć doświadczenia, które będą wzmacniane. I myślę, że pierwszym takim ważnym, też często jedynym, ale myślę, że to... No, rzadziej jest tak, że to jest tylko jedyny, ale to jest głos też terapeuty, no bo jesteśmy w gabinecie życzliwi i jakoś akceptujący, więc to jest też, myślę, takie korektywne doświadczenie, które może później się powtarzać w innych relacjach, nie? Że możemy dopuszczać inne treści na swój temat, tak? Że czy nie wzmacniać tych treści, które jakoś w nas się odzywają, bo ja nie myślę, żeby się to w ogóle mogło nie pojawiać. Tylko jeżeli to pojawia się jako automatyzm i gdzieś sobie po prostu jest i rządzi tak, naszym życiem, no bo to, co myślimy, no, wpływa na to, jak się czujemy i co wybieram dla siebie. No to jeżeli to jest w polu jednak naszej świadomości, uważności, to możemy się tym zacząć zajmować. Możemy właśnie jakoś to zauważać i wybierać, że chcemy troszkę inaczej, nie? Że chcemy ten głos właśnie osłabiać, wchodzić w jakiś dialog. No, dużo, dużo można zrobić, w sensie też jakiś metod, myślę, terapeutycznych, żeby gdzieś z tym głosem, czy wchodzić w jakiś dialog, czy właśnie zmienić tą swoją perspektywę, ale to trzeba powtarzać. To, tak jak powtarzamy to sobie jakieś tam lata całe, tak znów musimy tutaj wypracowywać to i to jest dużym wysiłkiem.
No tak, bo jak się, no nie wiem, 30 lat powtarzało, to teraz trudno trochę ten nowy głos...
Nie rozstajemy się z tym, tak, raz, no, dwa.
Poza tym to, co już tak jest długo, to jest takie znane i no i ten krytyk, no on w moim przypadku mnie chroni przed właśnie odrzuceniem, rozczarowaniem i tak dalej. I dlaczego tak trudno jest nawet, no, uwierzyć, ale dopuścić w ogóle taką myśl, taką świadomość, że jestem okej, okay, jestem wystarczający jako człowiek, jestem po prostu okej okay i jako człowiek zasługuję na miłość. Aha. W ogóle zasługuję na akceptację i szacunek od innych ludzi, nie? To nie jest dla nas oczywiste. To nagle, wiesz, idziesz na terapię po 30 i się dowiadujesz, że tak, że jesteś wystarczającym człowiekiem i że zasługujesz na szacunek i masz prawo do życia i do miłości. To jest straszne.
No, ale myślę, że to może być straszne, a z drugiej strony, no, może właśnie otworzyć jakiś nowy rozdział. Że tak, owszem, często dowiadujemy się dosyć późno o tym, co, jak teraz o tym rozmawiam, może też się dla niektórych wydawać oczywistością, nie? Że mamy właśnie do tego prawo, że zasługujemy, tak jak inni ludzie. Ale to, co powiedziałaś, mnie chroni przed odrzuceniem, nie? Że wyobrażonym.
Tak, oczywiście, że tak. No
bo... A czemu też nie mówimy tak do innych, tak jak do siebie? To jest pytanie, nie? No bo tu bardziej jakbyśmy sobie zdawali sprawę z tych konsekwencji, nie? Że jeżeli zaczniemy się tak do innych zwracać, no to co nas może spotkać? Właśnie jakieś odrzucenie czy zerwanie relacji.
No tak, że nie, weź tego nawet nie rób, bo ty się nie nadajesz do tego. No, wszyscy inni robią to lepiej, to co się będziesz ośmieszać? Nie wyobrażam sobie, żebym tak powiedziała przyjaciółce, w ogóle komukolwiek. A sobie jestem w stanie to...
Przecież zdarzają się tacy ludzie, którzy tak mówią. No tak. Ale no tak.
No tak, tylko jak odróżnić właśnie tą akceptację siebie od, wiesz, pychy, egoizmu, bycia samolubnym, no bo to już takie...
No to też słyszę często, no, tak? Że boję się, że w procesie terapii zaczynam być egoistką. Oj, osobom, które mają tak rozwiniętego wewnętrznego krytyka, to daleko do tego, żeby zacząć tak w drugą stronę, tak? Że jakoś tylko na siebie spoglądać, że w jakąś wpaść właśnie pychę, czy zarozumiałość, czy w jakąś zbyt przesadną pewność siebie, że to raczej nie wydaje mi się możliwe w ogóle, ale też nie ma takiego celu, tak, w terapii i myślę, że tutaj to bardziej chodzi o to, żeby tak zdrowo do siebie podejść. No? Tak realistycznie. Tak ze swoimi ograniczeniami, ale też z tym, co... No właśnie, że jestem okej. Okay. Wystarczająco.
Myślę nawet o takim tatuażu, wiesz? Że po prostu jestem wystarczająca. No. Taka, jaka jestem. Ale to jest niby taka oczywista oczywistość. Ale ciężko. Ciężko w ogóle to do siebie dopuścić.
Można to mówić, ale chodzi o integrację tego ze swoim doświadczeniem. Nie? Tak jak mówisz, to chciałabym wytatuować, tak, spoglądać. To też często słyszę, że jeżeli ktoś już tak zaczyna odkrywać w sobie inny głos, to ma taką ochotę, żeby sobie właśnie to widzieć, nie? Wytatuować wręcz. Nawet ostatnio tak usłyszałam, że zaufaj sobie, tak to brzmi pięknie, ale tak to poczułam, że aż chciałabym to właśnie gdzieś tak na trwałe mieć, nie? Że ten tatuaż mówi o takiej trwałości tego, nie? jak się tego doświadczy, to chce się to pielęgnować i być z tym po prostu.
Coś optymistycznego takiego na koniec musimy powiedzieć. Taka jest zasada.
Dotarłyśmy do końca. Tak.
Da się pracować z wewnętrznym krytykiem, tak, żeby go złagodzić, żeby on nie paraliżował naszego życia, żeby nie hamował naszego rozwoju. Ja też strasznie nie lubię słowa rozwój, no bo ono też wytarte już jest, tak, nie? Że po prostu rozwój to nie wiadomo o co chodzi, nie, o doktoraty, o nie wiadomo co. Nie, no taki rozwój wewnętrzny, ale chyba nawet poznawanie siebie i bycia dla siebie dobrym i tworzenia sobie otoczenia takiego, żeby czuć się dobrze, nie cierpieć, żeby przeżyć to życie jakoś tak w miarę sympatycznie. Tak dla bezpieczeństwa powiedziałam w miarę sympatycznie. Właśnie. No bo wiesz, wolę się pozytywnie zaskoczyć.
Chciałaś przesadzić.
Nie. Przesada nigdy się dobrze nie skończyła.
Jednak. Wiesz, po prostu dobrze żyć, nie? Tak. Ja często słyszę w takiej lekkości bym chciała. Jak pytam czasem, co by się miało wydarzyć, nie? Jak...
Są na to substancje.
Nie. Da
co by się miało
lekko
wydarzyć, żeby dobrze żyć?
Nie, co by się miało wydarzyć, na przykład tutaj, nie? Żebyś, nie wiem, wstała i pomyślała, że o tak, nie? Właśnie czuję, że jest tak, jakbym chciała, nie? Bez czego? No właśnie. Tak lekko, tak swobodnie, tak móc decydować, co ja chcę w swoim tempie, w swoim czasie, jakby w ramach swoich możliwości. Ale tak po prostu...
Czyli zamienić muszę na chcę.
Tak. Jest to w porządku, cokolwiek wybiorę. Dzisiaj mogę więcej, jutro mogę mniej. Zobaczę, sprawdzę. Poczuję też w ciele, jak to jest. Zdjąć z siebie właśnie taki ciężar. Nie? Popracować mniej. Co mi to robi?
Wyrzuty sumienia.
No właśnie. No. Czy one się pojawią, czy może coś innego? Nie, czy może jednak przestanę się oglądać na innych i w tym pędzie, i w takiej presji być, że mogę inaczej i mogę głosić nawet wieść, że jest fajnie pracować 4-5 godzin dziennie, tak jak mi dobrze, tak jak mi wygodnie, że mi, nie wiem, wystarczy tyle właśnie, żeby czuć się spełnioną w tej pracy, a może i ten czas, który nie pracuję, przeznaczyć na coś, co... Cokolwiek innego, co tylko właśnie będzie mi... Jeszcze będzie mi dobrze.
Czyli po prostu bądźmy wszyscy leniuszkami. Leniuszkami.
To jest taki głos. Właśnie, jak nie robię, w sensie nie pracuję, nie produkuję, to znaczy o mnie, że jestem leniwa. Mhm. To też jest częsty głos. To też jest wewnętrzny krytyk.
Czyli mój wewnętrzny krytyk ma się całkiem dobrze. Stabilnie. Dzięki serdeczne za rozmowę.
Dzięki też.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.